Szczęść Boże, witamy Państwa w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Witają się z Państwem Jan Kwiatkowski
i Emanuela Kwaśniak.
A naszym dzisiejszym gościem jest Maurycy Konopacki, który prowadzi Tech Talk Session na Wydziale Ekonomicznym UMK.
Szczęść Boże.
Będzie nam dzisiaj opowiadał o kryptowalutach.
Postaramy się Wam przybliżyć ten temat, a nasz gość odpowie nam na wiele pytań, które i nas, i Was interesują i nurtują. Także może zacznijmy od tego, czym są kryptowaluty.
Kryptowaluty to jest taki zdecentralizowany środek płatniczy. On powstał w sumie, cały zamysł pisania tego, stworzył to niejaki Satoshi Nakamoto. Do dzisiaj nie wiadomo, kto to jest. Wiele teorii na jego temat krąży po internecie. Jest to niby jedna osoba, może też być grupa osób, do końca nie wiadomo. I ten Satoshi Nakamoto stworzył Bitcoina. Pierwsza transakcja została wykonana w sumie w 2009 roku, na początku stycznia, a sam projekt powstawał 2 lata.
Właściwie po co by miał ktoś stwarzać takie coś?
Bo to miała być odpowiedź na kryzys finansowy, który był w Stanach Zjednoczonych pod koniec 2010 roku. Bo wtedy dużo państw traciło trochę na tym kryzysie i Satoshi Nakamoto powiedział, że no, tak nie może być, że musi powstać jakiś instrument finansowy, który będzie miał taki deflacyjny charakter, bo jak mówimy o pieniądzu, no to inflacja też pożera go.
A jak się zaczęła twoja przygoda, że w ogóle tym się interesujesz?
Ja się zacząłem interesować kryptowalutami jakoś tak w 2016 roku. Na początku to był typowo inwestycyjny charakter i chciałem jakieś po prostu pieniądze zarobić dzięki temu, ale później dojrzałem jakiś potencjał w tym technologiczny, no i też widzę, że ciekawy projekt na podstawie Bitcoina, na podstawie samej technologii blockchain, bo Bitcoin jest technologią blockchain, może powstawać w przyszłości.
Właśnie bardzo, jeszcze o ile kryptowaluty, przynajmniej ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to działa, to o tyle na przykład strony internetowe, czy na przykład komórki, które też są oparte na tym systemie blockchain, i jak to oni to tam dalej robią?
W skrócie, technologia blockchain to jest zdecentralizowany, ona ma zdecentralizowany charakter, czyli wszystkie dane, które są, one nie są tylko w jednym ośrodku, tylko są podzielone, załóżmy, na kilkaset, na kilkanaście tysięcy, na kilkanaście milionów, tak? Czyli jeśli miałoby dojść do jakiejś podróbki, no, trzeba być w posiadaniu no, połowy tych podmiotów, żeby cokolwiek zmienić. To jest taka księga, która jest rozproszona po całej sieci. Można dać porównanie, że jeśli posiadamy jakiekolwiek aktywa w banku, no to on posiada, jest centralizowany, tak? Czyli on zarządza tym i może dokonywać jakichkolwiek zmian. Jeśli mówimy o sieci Bitcoin, o blockchainie, no to żeby jakakolwiek zmiana doszła, no to musi być konsensus większości. Czyli załóżmy, że mamy 10 tysięcy osób, które tworzą całą sieć, no to ponad 5 tysięcy musi zgodzić się na to, żeby doszła jakakolwiek zmiana na tym. Tak samo też w technologii blockchain, bo tutaj możemy, niekoniecznie nie mówimy o transakcjach, ale mogą też na technologii blockchain opierać się różnego rodzaju dokumenty, mogą to być jakieś akty notarialne, mogą to być też informacje na przykład o gruntach, tego typu rzeczy. Na przykład w Estonii jest ten system wykorzystywany w wyborach.
Super, to może przybliżysz nam, jak wygląda po skrócie taka transakcja?
Taka transakcja wygląda tak, że dwóch użytkowników chciałoby dokonać takiej transakcji i jest ona pozbawiona jakiegokolwiek ingerencji osoby trzeciej.
Czyli nie jest jakoś nadzorowana?
Nie, nie ma żadnego nadzoru. Tutaj nadzór ma, można powiedzieć, sama technologia, bo jeśli popełnimy jakikolwiek błąd w transakcji, czy wpiszemy błędny numer adresu do osoby, do której chcemy cokolwiek wysłać, to my tracimy środki. Tak by to wyglądało w skrócie.
Jak to jest właściwie z tymi środkami, jeśli na przykład będę chciał zakupić sobie jakąś kryptowalutę? Bo z tego, co się orientuję, to jest jakaś ustalona liczba tych, na przykład Bitcoina, i tam do któregoś roku ona jest jakby, powiedzmy, rozdawana, jakoś wdrażane, jest to wrzucane na rynek. Natomiast co później? Jakby ja chcę kupić Bitcoina i ja go fizycznie jakby dostaję, czy ja go gdzieś mam, bo to jest tak, no niby taka wirtualne, to nie jest praktycznie namacalne, ciężko to sobie jakoś wyobrazić.
Czyli chodzi ci, czy jest jakiś taki, no tak jak mamy bank, czy jakiś portfel mamy właśnie z tymi kryptowalutami, jak to wygląda?
Bitcoin jest tak zaprojektowany, że docelowo go będzie 21 milionów. Można go pozyskać albo kupić na giełdzie, jeśli chcemy wejść w jego posiadanie, albo możemy go kopać. Z kopaniem jest trochę trudniej, bo tutaj wchodzi już tak, takiej terminologii kryptowalutowej, trzeba go kopać, czyli jest tutaj wykorzystywana moc obliczeniowa danego komputera. Na początku to był dość prosty sposób, bo wystarczył jeden komputer, żeby kopać. No teraz już ta trochę trudniej, nie? Z tego względu, że coraz więcej osób kopie to i trudność też z roku na rok rośnie.
Czyli mam rozumieć, że jak mamy dobry komputer, to możemy takie sobie kryptowaluty kopać, tak?
Tak, no ale to musi być bardzo dobry
komputer.
No
rozumiem,
no,
tak.
Nawet
ale...
były takie przypadki, że przecież właśnie jakieś złośliwe oprogramowanie instalowało kryptokoparkę na twoim komputerze.
Tak, też są takie problemy.
No ale to właśnie to jest właśnie o tyle niebezpieczne, że prawda, jak zainfekujemy 100 tysięcy takich komputerów, no to rzeczywiście jest to jakiś tam zysk dla takiej osoby, bo no, realnie może coś tam już wykopać.
No, czasem są źli ludzie, którzy pojawiają się i takie oprogramowanie nam instalują, a świat kryptowalut z początku interesowało się dużo osób związanych z nielegalnymi rzeczami, czyli to były osoby, które handlowały narkotykami. Gdy się pojawiło też, sama cena zaczęła się kreować w tak zwanym darknecie, czyli no, ta cena rosła w górę, dlatego że ludzie, którzy potrzebowali jakichś narkotyków, no po prostu to kupowali, później jakoś weszło to do większego obiegu, do mainstreamu i coraz więcej podmiotów się zaczęło tym interesować. No teraz już z darknetu jest on trochę wypierane, no i jakieś takie większe państwowe podmioty się coraz bardziej tym interesują.
No dobrze, a kto w ogóle reguluje tymi kryptowalutami, czyli zajmuje się tym obiegiem?
No, jak na razie to możemy powiedzieć, że Unia Europejska wydała ostatnio dyrektywy, bodajże w ubiegłym roku, co do takich regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy. Że on jeszcze nie jest uznawany jako pieniądz, jako złotówkę czy jako dolar. Mhm. Jest uznawany jako jakiś środek do nie do płacenia, a do wymiany. No jeszcze tutaj interpretacje prawne, no jeszcze są na takim dość nijakim poziomie. Jeszcze trzeba na pewno paru lat, żeby to jakoś się wyklarowało dalej.
Ty użyłeś słowa dark market. Co to właściwie jest i co tam się dzieje?
No tak jak mówiłem, dark market, można powiedzieć, że z początku cena Bitcoina nie miała żadnej wartości. Ludzie dostrzegli, ci źli ludzie, przestępcy, że można wymieniać jakikolwiek no, aktywa, przedmioty i nie będzie to śledzone w teorii, tak? Bo możemy powiedzieć, że adres jest anonimowy, ale możemy prześledzić, gdzie te środki idą dalej. Czyli możemy tych adresów mieć 1000, milion, no ale będziemy wiedzieć mniej więcej, gdzie te środki idą dalej. Cena rosła, dlatego że coraz więcej osób w darknecie, czyli w takim internecie niedostępnym dla zwykłego użytkownika, tam Bitcoin został wykorzystywany z początku. Dlatego że pieniędzy tam, przelewów ludzie nie używali, bo było to dość trudne, no zaczęli używać Bitcoinów.
Jeśli chodzi o kryptowaluty, no to tak jak tutaj wspomniałeś, na początku wszystko zaczęło się o Bitcoina. Natomiast teraz na rynku kryptowalut jest multum tych właśnie krypto. I jak do tego doszło? Czemu jest aż taka różnorodność? Z czego to wynika?
Ludzie zobaczyli, że można jakieś pieniądze na tym zarobić. Też istnieje takie pojęcie jak ICO, czyli Initial Coin Offering. To miał swój taki największy boom 2-3 lata temu. No, dużo osób zobaczyło, że można zarobić na tym pieniądze. Emitowali dużo tak zwanych tokenów na różnych platformach, bo są różne kryptowaluty, które oferują różną funkcjonalność. Na takiej największej platformie jak Ethereum, to jest jedna z większych kryptowalut pod kątem kapitalizacji, no powstawało takich ICO właśnie, tych Initial Coin Offering, bardzo sporo. Były tworzone projekty, ludzie inwestowali to nie było regulowane, no i dużo osób traciło pieniądze, no ponad 90%, 95% osób, które inwestowały w takie rzeczy, no po prostu no, traciły te pieniądze.
Już za chwilę wrócimy do naszej rozmowy, tymczasem zapraszamy na piosenkę.
Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, money,
Słuchacie audycji Pokój Gościnny na antenie Radia Maryja. Dzisiaj rozmawiamy o kryptowalutach. Przed chwilą Maurycy opowiadał nam o tak zwanym ICO, czyli Initial Coin Offering, ale wydaje mi się, że większość z naszych słuchaczy nie za bardzo wie, o co w tym chodzi i jak to działa. Mógłbyś jeszcze raz rozwinąć ten temat?
Tak, czasem mówi się ICO, czasem mówi się ICO, to jest Initial Coin Offering, czyli taka oferta publiczna, można to nazwać, jeszcze nieregulowana, dopiero teraz powstają jakiekolwiek regulacje odnośnie tego. To była oferta skierowana do dużej rzeszy użytkowników kryptowalut. Ona nie miała żadnych zasad. Ktoś emitował, załóżmy, 1 000 000 tokenów, sprzedawał część za to, że na przykład w przyszłości one jakąkolwiek będą miały wartość, albo że te tokeny będą wykorzystywane, załóżmy, powstaje projekt, który oferuje, załóżmy, jest to sklep i te tokeny później będą wymienialne w tym sklepie na jakiekolwiek dobra, nie wiem, jakieś koszulki, kubki, taki prosty
czyli,
sposób.
Czyli ktoś rozdawał te tokeny, za darmo można było takie coś nabyć w celu, żeby zdobyć taką większą rzeszę użytkowników, dobrze to rozumiem?
Znaczy one miały swoją cenę, one były za kryptowalutę, za Ether albo za Bitcoina, bo większość takich projektów właśnie za taką kryptowalutę była oferowana. Ale przede wszystkim one miały mieć charakter spekulacyjny na początku. To jeszcze był taki dziki kapitalizm, taki dziki zachód, że powstawała oferta, kupowałeś ją i miałeś po prostu wiarę w to, że to kiedyś będzie miało jakąkolwiek wartość. Było dużo projektów, na których można było zarobić, ale znaczna większość upadała po krótkim okresie czasu, albo po prostu te projekty powstawały dlatego, żeby właściciel albo grupa osób, które tworzyła ten projekt, zgarnęła część i po prostu uciekała z nimi. Tak się kończył taki projekt.
Jeszcze chciałabym tak zapytać odnośnie posiadania tej kryptowaluty. Czy to normalnie tak jest, że wymieniamy naszą walutę, no w naszym przypadku to są złotówki, na taką kryptowalutę, czyli na przykład na Bitcoina i to każdy z nas może robić, tak?
Tak, najprościej takiej wymiany dokonać na giełdzie kryptowalutowej.
Czyli najpierw właśnie trzeba jakoś tam zarejestrować, tak? Czy jak to wygląda?
Tak, jest dużo giełd, przez które musimy się rejestrować. Wystarczy nam wyłącznie mail. Możemy kupić taką kryptowalutę, deponując pieniądze przez nasze konto bankowe, ale coraz więcej giełd teraz wybiera taki kurs, że jest potrzebna weryfikacja na takich giełdach i potrzebne są dane osobowe, bo coraz więcej państw też się nie godzi na to, żeby nie było wiadomo, kto jest w posiadaniu danej kryptowaluty. Państwo raczej chcą wiedzieć, kto jest w posiadaniu jakichkolwiek aktywów finansowych, też patrz kryptowalut, czyli coraz więcej giełd wprowadza weryfikację kont przez dowód osobisty, czy jakiś tam jeszcze większy.
Mówisz, że państwa wprowadzają weryfikację użytkowników kryptowalut, ale przecież wszystkie transakcje są całkowicie jawne. Jak to jest, że wszystkie informacje są praktycznie na wyciągnięcie ręki, ale jednak ludzie nie wiedzą, nie za bardzo są w stanie się połapać, do kogo jest ten przepływ środków?
Czy tak, na Bitcoinie przepływ, transfer Bitcoinów jest jawny, możemy prześledzić każdą transakcję, ale są też kryptowaluty, na których nie możemy tego prześledzić, a giełda oferuje też wiele więcej kryptowalut.
A jak są w ogóle te kryptowaluty zabezpieczane w taki sposób, żeby ich nie kopiować bądź drugi raz nie wydawać? Czy jest jakieś pewne zabezpieczenie?
To jest zabezpieczone przez protokół. On jest niezmienialny, znaczy można go zmieniać, ale musi też się zgodzić większość osób, które tworzą całą sieć. Czyli dla przykładu, jeśli mamy 10 tysięcy użytkowników całej sieci Bitcoin, no to większość musi się zgodzić, żeby jakakolwiek zmiana tam doszła.
Właściwie, czyli jak to jest? Czy kryptowaluty są bezpieczne?
Są bezpieczne dla osób, które potrafią z nich korzystać. Tak jak ze wszystkim.
Jak ze wszystkiego, tak pewnie.
Natomiast jeśli tutaj też mi się tak wydaje, że to co powiedziałeś, istnieje to zagrożenie, prawda, oszukania, że jeśli większość osób, które posiada te węzły, chciałaby kogoś oszukać i na przykład stwierdziłaby coś nieprawdziwego i zrobi jakiś przepływ w środku do innej osoby, to też prawda chyba bardzo by taka kryptowaluta wtedy straciła na wartości na giełdzie i całkowicie by się to stało nieopłacalne, taka operacja.
Tak, masz rację, bo sam atak na, załóżmy, Bitcoina przewyższyłby zysk z tego, bo to też trzeba dodać taki aspekt, że one mają też swoją wartość, a wartość kreują ludzie z rynku. Jeśli ludzie zobaczyliby, inwestorzy zobaczyliby, że coś złego się dzieje, no to ta wartość zaczęłaby spadać w jakimś stopniu, czyli jakikolwiek atak no, mógłby po prostu stracić.
A jak to jest? Czy na przykład ja w jakich transakcjach mogłabym sobie wydawać takie bitcoiny? Czy ten rynek jest dość obszerny już, czy jeszcze nie?
Czy jest bardzo dużo podmiotów, które obsługują bitcoiny, tylko że bitcoin jest kryptowalutą, która ma największą kapitalizację, on ma bodajże w dniu dzisiejszym około 60% całej kapitalizacji kryptowalut, gdzie mówimy, że wszystkich kryptowalut może być około 5000. To się posługuje jedną ze stron CoinMarketCap, ale jeszcze też jest mnóstwo tokenów. No Bitcoin możemy między innymi zapłacić, na przykład w locie możemy zapłacić, możemy kupić sobie w Subwayu kanapkę, ale są też inne projekty, które powstają. Takim projektem też jest na przykład Libra. To jest projekt tworzony przez Facebooka i no moim zdaniem on może mieć przyszłość, bo on jest tworzony przez ludzi, którzy mają duże zaplecze pod kątem użytkowników, pod kątem technologicznym, no i po prostu mogą dzięki temu coś fajnego stworzyć.
No to jakbyś tak mógł wymienić nam wady i zalety, tak pokrótce, o kryptowalutach.
Znaczy moim zdaniem, jeśli mówimy o Bitcoinie, no to pod kątem technologicznym, no to on jest dość słabą kryptowalutą. On ma potencjał technologiczny pod tym kątem, że może powstawać na nim za jakieś parę lat, fajne projekty mogą na nim powstawać. Są znacznie lepsze kryptowaluty niż Bitcoin, bo na Bitcoinie prowizja za samą transakcję co do innych kryptowalut, na przykład do Etheru czy do Ripple'a, jest duża.
Na czym to jest spowodowane?
To jest spowodowane tym, że cała sieć jeszcze nie jest przystosowana do tak dużej ilości użytkowników.
Jest jakby chyba ograniczona liczba transakcji i jeśli na przykład ja w tym momencie bym ci przelał, to musimy czekać, jakby w kolejki wpada ta transakcja i żeby została potwierdzona.
Ja rozumiem.
Tak, bo Bitcoin jest, transakcje w Bitcoinie są łączone w bloki. W tych blokach może znaleźć się tylko konkretna liczba transakcji, nie może ich być więcej i dlatego się też takie jest pojęcie skalowalności w kryptowalutach, że ta skalowalność po prostu na tym etapie implementacji jeszcze nie jest dość wysoka.
No jak myślisz, jak długo potrwa to, żeby to było płynne?
Znaczy jest dużo deweloperów, którzy uaktualniają całą sieć Bitcoina i inne kryptowaluty, ale żeby doszło do jakiegokolwiek konsensusu, też większość musi się zgodzić. Ostatnio mieliśmy dodatek, czyli tak zwany soft fork, czyli aktualizację całej sieci, ona była 3 lata temu bodajże i ona miała na celu przyspieszenie transakcji i była taką po prostu nakładką, aktualizacją na Bitcoina, ale jeszcze nie wszystkie podmioty, które korzystają z niego, zaczęły to akceptować.
Właśnie jak to jest w przypadku tych forków, czyli takiego rozdzielenia technologicznego, czemu się ludzie na to zgadzają i właściwie jaki tutaj jest problem z synchronizacją, no bo to musi być chyba dosyć sprawnie przeprowadzone.
Tu jest taki problem, że fork powstaje wtedy, gdy większość społeczności nie zgadza się co do jednej zasady uwierzytelniania transakcji czy jakiejkolwiek innej zmiany w protokole. To mamy takie pojęcie jak soft fork i hard fork. Soft fork to jest taka mała aktualizacja całej sieci, czyli mieliśmy na przykład 3 lata temu taką aktualizację, dodany jeden adres dodatkowo, dzięki temu transakcje były szybsze i tańsze. I jest też hard fork, czyli po prostu większa zmiana na całym protokole i taki hard fork był parę lat temu i z Bitcoina powstała Bitcoin Cash i była ta druga kryptowaluta. Te transakcje też nie są łączone, bo to też są dwa oddzielne podmioty.
Jak już zdążyliśmy zauważyć, kryptowaluty są raczej chyba przyszłościowe. Tam mówiłeś, że nawet Facebook się zaczyna w to bawić, tą Librą. Jakbyś jeszcze chciał coś o tym powiedzieć, może więcej?
Wiele osób uznaje Bitcoina jako takie cyfrowe złoto. Tak jak już wspomniałem, on pod takim kątem technologicznym jest jeszcze dość ubogi, jeśli patrzymy na inne kryptowaluty, ale wiele osób uznaje to jako cyfrowe złoto, czyli po prostu za kilkanaście, no może nie kilkanaście, ale kilkadziesiąt lat więcej osób będzie po prostu nie że inwestowało, ale trzymało swoje jakiekolwiek dobra czy pieniądze właśnie w Bitcoinie, bo on ma charakter deflacyjny, czyli go będzie tylko i wyłącznie 21 milionów, nie może go być nigdy więcej, a ostatni Bitcoin zostanie wykopany prawdopodobnie w 2140 roku.
Czyli jaki ty masz, jak ty widzisz przyszłość kryptowalut? Czy to przeniknie nas, to będzie kolejny taki element cyfrowy, który nas wchłonie i nawet nie zauważymy, kiedy jesteśmy jego częścią?
Kryptowaluty mają duży potencjał, dlatego że coraz więcej państw odchodzi też od pieniędzy w formie papierowej. I też taki przykład jest, w jednym ze skandynawskich krajów już po prostu totalnie odchodzą od papieru i oni też wchodzą z projektem, który będzie na blockchainie. Sama ta technologia ma taki potencjał, że nie da się tego podrobić, jest ona transparentna i można ją po prostu jakkolwiek spojrzeć na nią, jak ona funkcjonuje. Większość projektów też jest zbudowana na zasadzie open source, czyli możemy sprawdzić, jak ona jest zbudowana od początku do końca, jak jest napisana. Nie jest to nigdzie ukrywane.
Co daje też możliwość do budowania jakichś narzędzi.
Tak, jest na samych technologii, na samych kryptowalutach, na Bitcoin, na Ethereum czy na innych, mogą też powstawać różne projekty, które się będą po prostu opierały na tym, czyli będą istniały na całej tej platformie. Jeśli mówimy o sieci Bitcoin, dzięki temu cała technologia może też jakoś pójść do przodu.
Jak myślisz, która z kryptowalut jest taką najbardziej przyszłościową?
Moim zdaniem jest projekt rozwijany przez Facebooka i przez takie firmy, które dołączyły do tego projektu. Jest to rozwijane przez Stowarzyszenie Libra i tam dołączyło dużo takich podmiotów, jak m.in. Visa, Mastercard, eBay, Spotify. Trzeba powiedzieć, że Visa i Mastercard odeszły od tego, bo była też niechęć państw, takich jak Niemcy czy Francja i też mówimy tutaj o całej Unii Europejskiej. Też Stany Zjednoczone nie wypowiadały się zbyt pochlebnie o tej kryptowalucie, ale moim zdaniem ten projekt ma przyszłość dlatego, że cały Facebook ma około 2,5 miliarda użytkowników, tak? No to jest to dość dużo użytkowników, którzy mogą z tego korzystać. Cała Libra ma być na początku skierowana do osób, które nie mają kont bankowych. To jest przede wszystkim rynek azjatycki i afrykański. Ludzie z tamtych rejonów posiadają smartfony za kilkadziesiąt dolarów, ale bankowość elektroniczna jest tam po prostu utrudniona i cała Libra ma być skierowana na ten rynek. Też dzięki temu może to w jakikolwiek sposób przyspieszyć postęp technologiczny w tych krajach, bo te osoby będą miały dostęp po prostu do tej bankowości mobilnej, będą mogły korzystać z usług, które będą tam oferowane.
No tak, kryptowaluty same w sobie to chyba dość spore zagrożenie właśnie dla banków, prawda? Bo jakby tracą swoją rolę.
Tak, też można powiedzieć, że banki żyją z prowizji, z kont bankowych, które są w jakikolwiek sposób płatne, a nad kryptowalutami nie stoi żaden ośrodek, który to kontroluje. Nie musimy nikomu płacić za to, że posiadamy adres. Ten adres możemy mieć 10 lat i nie musimy nikomu wnosić żadnej opłaty z tym związanej.
No i jest jeden rynek, prawda, ewentualnie różne kryptowaluty, ale co innego niż wiele banków i prawda się czeka na przelew czasem jakiś czas, a tutaj praktycznie no w najgorszym przypadku chyba tam, nie wiem, z pół dnia może, nie?
Tak. Często są problemy z bankami. No taki prosty przykład, że w weekendy te przelewy nie są realizowane. Na kryptowalutach te przelewy są realizowane, można powiedzieć, w czasie rzeczywistym, czyli możemy ten transfer uzyskać w kilka minut, w kilkanaście sekund, w zależności od sieci i od wysokości prowizji. Czyli nie można mówić, że powiedziałem prowizja. To prowizja też nie jest dość wysoka, bo też jest w zależności od danej kryptowaluty.
Powoli kończymy już naszą rozmowę. Na sam koniec chciałbym jeszcze tylko dodać, aby może tak ocucić trochę wszystkich entuzjastów po naszej dzisiejszej rozmowie, że rynek kryptowalut to też bardzo nieokiełznany i taki ciężka sprawa i no, trzeba pamiętać też, że można dużo pieniędzy stracić.
Czy nie są na tyle jeszcze bezpieczne?
Tak, także jak najbardziej nie chcielibyśmy, aby ktoś po tej audycji zafascynowany wykupił cały swój majątek, sprzedał i no, wiąże się to niewątpliwie z dużym ryzykiem, także pamiętajmy o tym, żeby rozsądnie do tego tematu podchodzić.
Może kolega coś chciałby jeszcze dodać?
Że trzeba uważać z kryptowalutami pod kątem inwestycyjnym, ale jeśli ktoś chciałby spojrzeć, jak to wygląda pod kątem technologicznym, no to ma bardzo duży potencjał.
Dobrze, chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić?
Ja chcę pozdrowić moją mamę Reginę, mojego tatę Mariana, mojego brata Dominika, jego dziewczynę Natalię i Blankę.
Pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszamy już w następną środę o 16:30 na nasz pokój gościnny na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.